Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
I Anna Rębas już w studiu i jej goście też.
Myślałam, że się sama zapowiem i ciebie w drugiej kolejności, ale...
Ja tylko w tle.
Witam państwa serdecznie. To jest audycja nasza cotygodniowa, Srebrne pokolenie, audycja dla seniorów, o seniorach. Ale nie tylko, bo tematy też zahaczające o tę tematykę. Dzisiejszy nasz program realizuje Katarzyna Piekło. Witam. A w studiu goście pani Anna Janowicz, pani i Elżbieta Skowrońska z Gdańskiego Hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza, pani prezes Fundacji Hospicyjnej, pani Anna i pani Elżbieta. Naczelna pielęgniarka w hospicjum. Miałam zawsze ochotę, pani Elu, powiedzieć naczelna pielęgniarka wszystkich pielęgniarek.
Wojewódzka
konsultant, wszystkie tytuły, wszystkie właśnie wymieńmy, dlatego że panie swoją pracą i pani swoją pracą i pani Ania swoją pracą zwracacie uwagę na temat opiekunów i opieki wytchnieniowej. I to jest temat, który był zawsze trudny, był bardzo palący i bardzo aktualny, ale ja mam wrażenie, że jakoś tak w tych czasach, w tych latach, to on się stał bardziej aktualny, bardziej palący i bardziej trudny. Chyba że my, młodzi, piękni, nie wiem, nie dojrzewaliśmy, nie dostrzegaliśmy tego na co dzień, a teraz nagle to widzimy. Jak wy myślicie, panie?
Myślę, że ten problem jest coraz bardziej, że tak powiem, aktualny, coraz bardziej bolesny i coraz bardziej trudny z uwagi na to, że coraz przybywa ludzi starszych. I niestety bywa tak, że my też jako opiekunowie też się starzejemy. Więc mówię tu o opiekunach, jeśli chodzi o pielęgniarki, tak? My jako pielęgniarki niestety jesteśmy coraz starsze, coraz mniej mamy osób, które przychodzą do naszego zawodu i zostają, więc to jest jeden problem. Drugi problem to też, ponieważ ta liczba osób wymagających opieki stale rośnie, i to rodziny muszą podjąć się, że tak powiem, tego wyzwania, jakim jest opieka nad chorym w domu, nad niepełnosprawnym, nad osobą, która wymaga coraz więcej aktywności, jeśli chodzi o opiekę. I to rodzi kolejne wyzwania, bo wiadomo, że ludzie pracują, a muszą jednocześnie dzielić ten czas na opiekę nad osobą chorą w domu.
A proszę zerknąć trochę wstecz. Jak pani pamięta początki swojej pracy, to się bardzo różniło to, co pani teraz podnosi tutaj na antenie i czym?
Patrząc tak retrospektywnie, to wówczas, jak zaczynałam swoją przygodę z hospicjum, czy w ogóle swoją przygodę z pielęgniarstwem.
Z opieką,
że tak powiem, to socjologicznie było mniej ludzi starych i takich wymagających opieki. Teraz statystyki pokazują, jak rośnie ta liczba osób, które wymagają tej opieki, tak? I myślę, że bardziej wydolne kiedyś były takie instytucje jak opieka społeczna. Można było bardziej liczyć, bo teraz mam wrażenie, że owszem, te instytucje są, bo jest na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i ma w jakimś sensie też stara się pomagać tym osobom, które są w domu, ale na tą opiekę się dłużej czeka. Sama widzę po moich pacjentach, jak jest zgłoszona potrzeba przyjścia pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, to wszystko trwa, bo ich też jest jak gdyby chyba mniej. No nie wiem, nie znam tych zależności, ale wiem, że dłużej się czeka.
To jest jedyna droga? MOPR, PFRON, pielęgniarka środowiskowa? Czy są jeszcze jakieś drogi, o których zechciałaby pani teraz tak na szybko powiedzieć, żeby tą opiekę uzyskać?
No oczywiście jest jeszcze opieka hospicyjna, ale nasza opieka hospicyjna jest skierowana do tych pacjentów, którzy się jakby kwalifikują do naszej opieki, tak? Bo nie każda jednostka chorobowa jest, że tak powiem, jest możliwa przez to, żebyśmy mogli, że tak powiem, podjąć tą opiekę, bo Narodowy Fundusz Zdrowia jak gdyby dedykuje naszą pomoc konkretnym rozpoznaniom medycznym. I my musimy się tego też trzymać. To są też zależności, które nas obowiązują.
Czyli zwróciła Pani uwagę na liczbę, na ilość rosnących osób wymagających opieki. To jest
co więcej, powiem Pani coś takiego, że bardzo często słyszy się coś takiego, że jeśli chodzi o rodziny, to mam szczęście, że mój tata, czy mama, czy ktokolwiek ma takie rozpoznanie, bo mam szansę na pomoc hospicjum. Bo pomoc hospicyjna jest jak gdyby kojarzona z taką dobrą jakością opieki, tak? Że, i czasami rodziny mówią, mam szczęście, bo mój tata się zakwalifikował do waszej opieki i mam taką całościową, całodobową 7 dni w tygodniu opiekę nad moją mamą, tatą, czy, i mam wsparcie w każdej chwili, jak tego potrzebuję, tak?
Beata, siedzisz obok mnie i widzę, że notujesz jakieś olbrzymie liczby, które mówią o tym problemie.
Idę tropem tego, o czym mówiła pani Elżbieta. Wyniki spisu powszechnego, który pokazał nasze społeczeństwo w 2021 roku w porównaniu do 2011, więc w ciągu dekady przybyło nam 1 800 000 osób powyżej 60 roku życia. To jest duży skok i to co pani zauważa, widać, że rzeczywiście w wynikach spisu. 21,8% osób w wieku poprodukcyjnym w tej chwili w Polsce mieszka w porównaniu do 16,9%. Ten skok jest bardzo wyraźny. Społeczeństwo się starzeje.
Tak, i to pokazuje, że my jako opieka zdrowotna, czy jako służba zdrowia, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie fizycznie sprostać tym potrzebom.
Geriatrów jest niewielu, 400 chyba w całej Polsce bodaj.
Tak, dostać się do geriatrii to jest po prostu wielkie szczęście, żeby się, że tak powiem, wstrzelić i można było takiej pomocy uzyskać, tak?
Pani prezes Anna Janowicz była w Radiu Gdańsk w lipcu, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać nad tematem kampanii, z którą ruszyliście. Wtedy ta kampania jeszcze trwa. Proszę przypomnieć jej główną ideę, jej tytuł. Zaczęłyśmy o tym rozmawiać ze względu na ideę powstawania w Gdańsku Centrum Opieki Wytchnieniowej. Jak to się teraz plasuje we wrześniu? Gdzie jesteśmy? W którym momencie? W którym momencie jest ta kampania?
Tak, spotkałyśmy się w okolicach 18 lipca, czyli Światowego Dnia Słuchania, kiedy to zachęcaliśmy wszystkich do tego, żeby wsłuchać się w potrzeby, sytuacje osób, które między nami są, mieszkają, z nimi pracujemy, natomiast nie zawsze dostrzegamy, nie zawsze zauważamy i nie zawsze rozumiemy, na czym polega takie całodobowe bardzo często sprawowanie opieki nad osobą, która tej opieki potrzebuje. To są rodziny najczęściej i mówimy, określani są opiekunami rodzinnymi i to na pewno, skoro mówimy o takich liczbach, jeżeli chodzi o osoby starsze, to jeszcze do tego dodajmy grupę osób z niepełnosprawnościami, dorosłych i dzieci, więc wychodzi nam kilka milionów osób, które każdego dnia sprawują opiekę nad swoim bliskim w domu. I tak, to rzeczywiście tak jest. To, jeżeli mówimy o starzeniu się społeczeństwa, to nie jest odkrycie teraz. Już
ponad
dawniej,
1/5 nas to
tak, są to było wiadomo, starsi. To było do przewidzenia. Różnica tutaj u nas polega na tym, że my niby wiemy, ale można się było przygotować. Są dane mówiące o tym, ile mamy domów pomocy społecznej, ile mamy ośrodków dziennego pobytu w województwie pomorskim i jest ich zdecydowanie za mało, czy ta właśnie środowiskowa pomoc domowa. Nie jesteśmy absolutnie ani w systemie ochrony zdrowia, ani pomocy społecznej przygotowani na to, żeby zastąpić rodzinę w sprawowaniu opieki. Taką nową formą wsparcia, której nie było jeszcze przed laty, jest właśnie opieka wytchnieniowa i asystent osoby z niepełnosprawnością. To są też takie dwa projekty, które realizujemy w wychodząc też poza potrzeby naszych pacjentów hospicyjnych i rodziny hospicyjne, żeby dostrzegając te rosnące potrzeby wyjść szerzej, a Centrum Opieki Wytchnieniowej to już w ogóle jest wyraz takiej naszej takiego zdecydowanego działania i takiej niezgody na to, że właśnie tak jak Ela wspomniała, przychodzą do nas podopieczni, pacjenci, rodziny i my nie możemy zapewnić tej opieki w ramach hospicjów, hospicjum, hospicjów tak naprawdę, bo mamy i domowe, i stacjonarne, i dla dorosłych, i dla dzieci. I zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co możemy zrobić, żeby jednak odpowiedzieć tak, my możemy pomóc i nie szukać jakiegoś innego rozwiązania. Centrum Opieki Wytchnieniowej powstaje przy ulicy Kopernika 6.
Powiem w drugiej części, dobrze. Pani Aniu.
Tak.
Nie ma problemu, czas goni, czas biegnie nieubłaganie. Niestety obiecuję, że wrócimy, zaczniemy od tego, dobrze. Naszą drugą część audycji, bo państwo też dopytywaliście po pani poprzedniej wizycie tutaj w lipcu o to centrum, więc na pewno o tym powiemy, a teraz musimy się już na chwilkę, na kilka minut pożegnać. Po reklamach wracamy. I witamy. Po przerwie Anna Rembas, audycja Srebrne Pokolenie i moi goście, pani Anna Janowicz i Elżbieta Skowrońska z Gdańskiego Hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Rozmawiamy o opiece i tak jak obiecałam, pani prezes, w którym miejscu jest teraz budowa tego Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku?
Dzisiaj mieliśmy spotkanie budowlane i wiem, że wchodzimy na pierwsze piętro, czyli mamy już minus jeden, a to są mury. Mury, które no, najłatwiej postawić, natomiast powiem, że jest bardzo trudno i ta kampania, o której zaczęłyśmy mówić wcześniej, też ma posłużyć temu, żeby zwrócić uwagę na problem, zwrócić uwagę na to, że my mamy rozwiązanie i je tworzymy. I hasło Podaruj urlop, które przy tej kampanii powtarzamy, zachęcając do zwrócenia uwagi na opiekunów, to podaruj wytchnienie także. To centrum ma być taką szansą dla tych osób, które od wielu, kilkudziesięciu nawet lat nie miały szansy na odpoczynek. Ma być takim miejscem, gdzie my zaopiekujemy się chorymi dziećmi, chorymi dorosłymi, a rodzina będzie mogła wziąć urlop od opieki. Bardzo potrzebujemy wsparcia finansowego, bo chcemy to zrobić. Robimy to dla mieszkańców województwa pomorskiego, ale sytuacja dookoła nas jest trudna i uzbieranie pieniędzy jest coraz trudniejsze. Jeżeli ktoś może, no bardzo, właśnie, bardzo prosimy o pomoc.
Bo ja przy każdej
pomoc.
Okazji o tą pomoc apeluję i mówię o tym, że takie Centrum Opieki Wytchnieniowej powstaje i państwo możecie podarować pewną sumę pieniędzy, by wesprzeć budowę. Wspominam o tym i teraz, gdy pani o tym mówi, a ja gdy ponownie słyszę ten temat, to zastanawiam się, czy jest jakiś odzew i czy ludzie naprawdę chcą wesprzeć to państwa centrum, jak pani to widzi, bo mówić to jedno, a widzieć w praktyce odzew to zupełnie inna sprawa. Ile jest potrzeba pieniędzy, ile to będzie kosztowało, kto to buduje, skąd pieniądze na to, bo to samo się nie buduje, pani prezes.
Nie buduje się. Jesteśmy organizacją pozarządową, która mogła spocząć na laurach, bo prowadzenie Hospicjum Dudkiewicza, Funduszu Dzieci Osieroconych i innych form wsparcia i pomocy mogłoby, jest już duże, jest już wyzwaniem, natomiast no, pojawiło się nowe i chcemy temu stawić czoła dla nas, dla mieszkańców Gdańska, Pomorza, bo będziemy wszyscy tego potrzebowali coraz bardziej. Mamy darczyńców, mamy firmy. Tutaj takim głównym darczyńcą jest Fundacja Johnny Brosa, ale też wiele firm, chociaż zauważamy, że niepewna, trudna sytuacja ekonomiczna powoduje, że coraz więcej osób waha się firm, instytucji. Sami są niepewni swojej przyszłości. Ta zbiórka związana z akcją Podaruj Urlop jest związana ze zbiórką Ona się pomaga i tam te kwoty rosną, aczkolwiek założyliśmy sobie około 1,5 miliona, żeby zebrać poprzez się pomaga. Jeszcze nam dużo, dużo brakuje, ale tak jak mówię, wierzymy w to, bo no, też niedługo będziemy wspominać osobę księdza Dudkiewicza, który hospicjum na Kopernika 6 też powstało dzięki wsparciu gdańszczan, gdańszczanek. To była taka społeczna mobilizacja, bo ludzie widzieli, że to hospicjum jest potrzebne. Dla nas wszystkich, tak. I ten budynek
jest. Ono działa i ono jest i wspaniale. I tak sobie właśnie myślę, czy to Centrum Opieki Wytchnieniowej, o której pani teraz mówi, o którym pani teraz mówi, będzie miało też takie znaczenie tutaj na Pomorzu.
Myślę,
i czy ono w ten sposób zadziała, bo to jest temat rzeka, to jest temat bardzo potrzebny. Zresztą ksiądz Eugeniusz byłby bardzo dumny, myślę, z was.
Przyznam, że czuję z nim więź bardzo, coraz większą.
Tydzień temu chyba minął dokładnie, była rocznica jego śmierci. On był kapłanem, który założył to hospicjum w wieku bardzo chyba młodym, 50 pięć lat, jak odszedł, prawda? Mm-hmm. Więc cieszę się, że państwo chyba na jutro przygotowaliście taką prezentację, takie seminarium, takie spotkanie po prostu z przyjaciółmi, najogólniej mówiąc, wspominającymi księdza, tak? Tak, jutro to się to odbędzie.
Niezwykle ciekawa postać, bo oprócz tego, że był kapelanem, kapłanem, pallotynem, rektorem w parafii, wybudował kościół na Skłodowskiej Kirii, hospicjum, ale też był działaczem opozycyjnym o pseudonimie Chudy. Był przyjacielem wielu domów i ci przyjaciele jutro, współpracownicy, wolontariusze i przyjaciele, jutro spotkamy się w hospicjum Dotkiewicza, żeby przypomnieć sobie tę taką filozofię hospicyjnej gościny serca, bardzo szczególnego podejścia takiego wszechstronnego, holistycznego do podopiecznego i do jego rodziny, którą cały czas kontynuujemy, prawda, Elu?
Tak. Pani Elu, ja mam takie pytanie do pani, która pracuje w hospicjum, ale przecież poza pracą w hospicjum jest pani również pielęgniarką chodzącą do osób, opiekującą się i tak dalej. I pani na pewno spotyka się z takimi ludźmi albo odbiera takie telefony, kiedy dzwoni do pani rodzina albo dzwoni ktoś, kto potrzebuje i mówi, słuchaj, pomóż. Nie wiem, co dalej, co z tym zrobić, nie wiem, do kogo zadzwonić, pokieruj mnie gdzieś. Co pani sobie myśli wtedy o tym? No bo wszystkich telefonów pani nie może odbierać i wszystkim ludziom nie może pani natychmiast pomagać. Co pani chce powiedzieć takim ludziom?
Chcę przede wszystkim powiedzieć, że to jest źródło mojej ogromnej frustracji.
O, właśnie.
Bo to jest, ja wiem, co się kryje za tym telefonem.
O,
ale rzeczywiście jest tak, że jest nas coraz mniej fizycznie, że tak powiem, żeby do tych chorych pobiec. Tych telefonów jest coraz więcej. Zespół, który jest zatrudniony w naszym hospicjum, również ma ograniczoną możliwość przyjmowania tych pacjentów, bo chcielibyśmy jeszcze do kolejnego pójść, jeszcze do kolejnego, ale w tym momencie lekarz, którym proponujemy kolejnego pacjenta, mówi, ale ja nie dam rady. A możliwości zatrudnienia z kolei pracowników też są ograniczone, bo niestety rosną koszty zatrudnienia, a my nie mamy skąd tego wziąć, tak? I chcielibyśmy pomóc większej ilości osób, ale fizycznie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Mhm. Owszem, czasami jestem w stanie coś poradzić przez telefon, ale niewiele. Co więcej, bardzo mnie frustrują takie telefony, ponieważ ja pracuję w hospicjum 38 lat i czasami dzwoni ktoś, gdzie byłam w rodzinie 20 parę lat temu i mówi, pani Olu, ale kiedyś udało się pani nam pomóc. I oni pamiętają, czasami mają, ja mam ten telefon niezmienny od lat i to jest też takie źródło mojego takiego lęku, że zadzwoni ktoś i ja chciałabym pomóc, a nie mogę. Fizycznie
a ja teraz
w stanie.
Tak słucham tego, co pani mówi i pomyślałam sobie, że o pomoc i o opinię poproszę też słuchaczy. Jeżeli nas słuchają, to sama jestem ciekawa, jak sobie radzą w takich sytuacjach. Jeżeli państwo macie takie sytuacje, o których mówi pani Elżbieta, to proszę poradźcie albo powiedzcie, podzielcie się z nami, ze słuchaczami innymi. Jak wy sobie radzicie? Czy to jest taki rodzaj też takiego korzystania i drogi na skróty, że natychmiast jest telefon, pani Elżbieta Skowrońska na przykład, znam tutaj, zadzwonię, dowiem się. Czy nie tworzycie w jakiś sposób takiej trochę wyuczonej bezradności? Znaczy, żeby to źle nie zabrzmiało, ale ja jak mam problem, to tak mniej więcej też staram się w jakiś sposób najpierw pokonać go sama. Dopiero ten telefon, który wykonuję, to jest drugi telefon do pani. Jak państwo sobie z tym radzicie, jeżeli macie na przykład 67 lat i macie pod opieką dwoje rodziców, jedna na przykład z chorobą Alzheimera, a druga po prostu zwyczajnie się starzejąca. I na przykład pani Ania tutaj,
to też,
bardzo proszę.
Też dostrzegamy i dlatego powstał kilka lat temu taki portal opiekunrodzinny.pl.
O właśnie.
Źródło informacji, filmów,
instruktaży,
tak, bardzo w prosty sposób, zrozumiały. opiekunrodzinny.pl. To taka strona, na której jeżeli nie znajdziecie państwo jakiejś informacji, to można zadać pytanie i my na te pytania odpowiadamy. Więc myślę, że oczywiście najlepszy jest bezpośredni kontakt z pielęgniarką, z lekarzem, ale to też była nasza taka odpowiedź. Prowadzimy szkolenia na tej stronie również. Jest grupa wsparcia dla opiekunów. Ostatnia edycja się skończyła, następną będziemy zaczynać. Także zachęcam, tam można znaleźć odpowiedź, popatrzeć sobie, jak zorganizować opiekę w domu, jak sobie poradzić z różnymi trudnymi czynnościami. Przynajmniej w ten sposób też możemy, staramy się pomóc.
I to działa. Ja miałam taki przykład, jak dotarłam już do rodziny, jak udało się nam objąć pełną opieką hospicyjną, to żona mojego pacjenta mówi, dzięki temu, że jest ta wasza strona, wiedziałam, jak zmienić pampers, tak? Jak tego mojego męża zmienić mu pozycję. Bo tam tego typu informacje są, bo są proste, w miarę proste instruktaże, jak podołać takiej opiece nad chorym obłożnie w domu.
Opieka to strasznie pojemne pojęcie, bo tak, zaczynamy rozmawiać o opiece i natychmiast nam się parę różnych, nie wiem, stron, dróg wyświetla, którą drogą pójść teraz, czy rozmawiamy o opiece takiej właśnie nad osobą obłożnie chorą, czy po prostu rozmawiamy o opiece nad osobami, którymi się po prostu trzeba zająć w pewnym momencie, oni zaczną potrzebować opieki. I nawet niech to będzie opieka w postaci obecności, bycia, rozmawiania, to jest jeden rodzaj opieki. Ta opieka, o której pani powiedziała, czyli ta zmiana bielizny, pampersów i tak dalej, to już jest zupełnie co innego. Temat, o którym pani Ania mówiła, mówiąc o Centrum Opieki Wytchnieniowej, to już jest inny temat. Czyli ci ludzie, którzy kilkadziesiąt, 30 lat, tak? Jedna pani nie była na urlopie, tak? Bo musiała się zajmować swoimi podopiecznymi. Czyli to są zupełnie jakieś takie niezgłębione, można powiedzieć, tematy dotyczące opieki. Nie wiem, czy one się kiedyś kończą?
Bo to są różne też sytuacje. W przypadku osób starszych i starzejących się, właśnie, mamy taki czas, żeby się do tego pogorszania stanu, czy rosnącej niesamodzielności naszego bliskiego przygotować i wchodzić stopniowo. Czasami to jest taka nagła sytuacja z dnia na dzień, po wypadku, po udarze, kiedy my musimy totalnie zmienić nasze życie i stać się opiekunami, a oprócz tego jeszcze żoną, mężem,
pracownikiem.
Tak, tych ról nam przybywa. I to jest taka trudność, którą trzeba pokonać. Więc i czasami właśnie to będzie tylko wsparcie takie czasowe, a czasami całkowita opieka, kiedy ta osoba, ten nasz podopieczny absolutnie nie poradzi sobie bez opiekuna.
Jutro w hospicjum macie bardzo ważne spotkanie. To, o którym już zaczęłyśmy mówić, czyli poświęcone sylwetce księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Taki wieczór wspomnień, ale do południa macie konferencję, bardzo ważną. I przyznaję się, że żałuję, że to jest konferencja online, bo każdy z tych tematów, który poruszycie, to jest temat na naszą audycję dla seniorów. Bardzo ważna konferencja.
Tak, to konferencja zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i poruszająca niezwykle znowu rosnący problem i nie do końca zbadany, jaka jest jego skala, to opieka nad osobami z chorobami otępiennymi, również u kresu życia. Będzie tam mowa o tym, jaki jest system na ten moment tego opieki, jakie są wyzwania, jakie wsparcie można uzyskać, jeżeli mamy taką osobę w domu, opiekujemy się taką osobą w domu. No i też opieka nad tymi osobami u kresu ich życia, bo to też jest, to też jest taka, bo pani pytała, czy gdzieś jest koniec. Tutaj w przypadku tych chorób, no to wiadomo, że poprawy na pewno nie będzie. I no i tutaj przekierowując uwagę na opiekunów, mówimy o tym, żeby uniknąć wypalenia sił tych opiekunów, bo jeżeli opiekun nie będzie miał siły, to podopieczny zostanie zupełnie sam. Dlatego mówimy o tym, żeby o tych opiekunów
zawalczyć.
Tu jeden z tematów brzmi, jak chory leżący wpływa na życie rodzinne. To będzie specjalista z tej dziedziny się psychiatrii i psychogeriatrii wypowiadał, więc to są tego typu tematy palące. Będzie też o opiece w warunkach domowych, będzie też o opiece w dziennych domach pobytu i o opiece na przykład w domach opieki całodobowej. No, temat szeroki. Myślę, że każdy z tych tematów możemy też tutaj państwu prezentować, jeżeli pani oczywiście znajdziecie chwilę, wytchnienie, o tak powiem, od swojej też pracy, bo ja bardzo cieszę się, że jesteście w studio dzisiaj, ale niestety musicie wracać do pracy i mam tego świadomość też.
Czy my też się cieszymy, że możemy za Państwa pośrednictwem dotrzeć też do opiekunów, żeby oni wiedzieli, że gdzie mogą skorzystać z pomocy, żeby nie obawiali się prosić o pomoc, bo też myślę, że to temat na następne spotkanie. Staramy
Obiecuję
się mówić
już.
O prawach tak opiekuna, jest. O tym, że opiekun ma prawo, a nawet powinien, obowiązek zadbania o siebie bez żadnych wyrzutów sumienia, więc...
To jest jedna, a druga sprawa to jest też, co się należy temu, takiej osobie leżącej w domu. Chodzi o kwestie zaopatrzenia w środki higieniczne, jakie są możliwości pozyskania materaca zmiennociśnieniowego, przeciwodleżeniowego, czy łóżka. No wiele jest takich rzeczy, które są niezbędne osobie leżącej w domu, a które w jakimś sensie można pozyskać, tylko trzeba znać swoje prawa, tak?
I wiedzieć gdzie.
I wiedzieć gdzie
zwrócić. Pocztą pantoflową to się dowiaduje.
Zwykle, niestety tak, a tak nie powinno być, bo mówimy też o tym, że w momencie, kiedy zaczynamy naszą opiekę, powinniśmy być wyposażeni w cały pakiet informacji, jak ja mam sobie w tej mojej nowej sytuacji poradzić. Co to jest opieka wytchnieniowa albo asystent osoby z niepełnosprawnością?
Wiedzieć po prostu o tym, gdzie, żeby się nie załamać od razu na starcie,
tak.
Mówiąc krótko. Także, proszę Państwa, obiecujemy, że może jeszcze we wrześniu, a jak nie, to na pewno w październiku, w połowie, spotkamy się tutaj znowu. Panie, już sobie szykujcie miejsce w grafiku.
Z przyjemnością.
I zapraszam. Teraz już musimy kończyć. Moimi gośćmi była pani prezes Fundacji Hospicyjnej Anna Janowicz i pielęgniarka z hospicjum imienia Eugeniusza Dudkiewicza, pani Elżbieta Skowrońska. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Tak, to jeszcze dodam słowo i bardzo Państwa poproszę o wsparcie budowy Centrum Opieki Wytchnieniowej, bo to jest najważniejsze w tej chwili. Wystarczy zajrzeć na stronę Fundacji Hospicyjnej, na stronę Hospicjum. Tam te wszystkie informacje, numery kont i link do zbiórki znajdą Państwo bez problemu. Każdy grosz się liczy, nawet najmniejszy. Bardzo dziękujemy. Ja też dziękuję Państwu za wspólnie dziś spędzony czas. I życzę miłego, pięknego, dobrego popołudnia. Podaruj urlop. Proszę o tym haśle pamiętać.